Bożego Słowa. Przeczytajmy z pierwszego listu do Koryntian z rozdziału 11 od 17 wersetu do końca rozdziału. Akurat tak się składa, że na tym studium studiowaliśmy tę drugą część i kilka dni temu koncentrowaliśmy się również na rozdziale 11, a ponieważ dzisiaj mamy uroczystość Wieczerzy Pańskiej, więc to nasze rozważanie Słowa Bożego jest tak głębokie i cenne, że chciałem się po prostu z wami tym podzielić. Apostoł Paweł w liście do Koryntian, w pierwszym swoim liście do tego zboru, pisze w 11 rozdziale od wersetu 17 tak. Czytam w najnowszym przekładzie. Przechodząc do dalszych poleceń, nie pochwalam, że schodzicie się nie na lepsze, lecz na gorsze. Przede wszystkim więc słyszę, że gdy się schodzicie jako Kościół, powstają między wami podziały i po części temu wierzę. Prawdę mówiąc, nawet powinno dochodzić między wami do rozłamów, aby wyszło na jaw, kto wśród was prawdziwie wierzy. A zatem, gdy się schodzicie, to właściwie nie ma wśród was spożywania wieczerzy pańskiej. Raczej każdy zabiera się do własnej wieczerzy, którą przed sobą kładzie. I skutek jest taki, że jeden jest głodny, a drugi pijany. Czy nie macie domów, aby tam jeść i pić? Albo czy uważacie, że Kościołem Bożym można gardzić i upokarzać tych, którzy mają niewiele? Co mam wam powiedzieć? Pochwalić was? Nie, za to nie pochwalam. Ja bowiem przejąłem od Pana to, co też wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, której został wydany, wziął chleb, złożył dziękczynienie, złamał i oznajmił. To jest moje ciało za was wydane. To czyńcie na moją pamiątkę. Podobnie, gdy było po wieczerzy, wziął kielich i oświadczył. Ten kielich to nowe przymierze w mojej krwi. To czyńcie, ilekroć pijecie, na moją pamiątkę. Gdyż ilekroć spożywacie ten chleb i pijecie z tego kielicha, ogłaszacie śmierć Pana do czasu Jego przyjścia. Dlatego, kto by jadł chleb i pił z kielicha Pańskiego niegodnie, winny będzie z lekceważenia ciała i krwi Pana. Niech więc każdy człowiek przyjrzy się sam sobie, a potem sięga po chleb i bierze do rąk kielich. Kto bowiem je i pije niegodnie, bez uszanowania ciała Pańskiego, je i pije wyrok na samego siebie. Dlatego jest między wami tylu chorych i słabych, a wielu pomarło. Bo gdybyśmy osądzali samych siebie, nie bylibyśmy sądzeni. A tak, sądzeni przez Pana jesteśmy karceni, aby wraz ze światem nie doznać potępienia. Dlatego, moi bracia, gdy się schodzicie na wspólny posiłek, czekajcie jedni na drugich. Jeśli ktoś jest głodny, niech się naje w domu, abyście się nie schodzili na własne potępienie. Pierwszy list do Koryntian jest trudnym listem w tym sensie, że mówi o bardzo realnych i bardzo poważnych problemach, jakie przeżywał ten Kościół. Kościół, który funkcjonował w mieście o nie najlepszej sławie, bo to była właściwie stolica prostytucji w tamtych czasach. Miasto bardzo grzeszne, bardzo bałwochwalcze, ale Bóg się zlitował i Bóg znalazł w tym mieście ludzi, którzy byli Jemu oddani i których apostoł Paweł na początku tego listu nazywa świętymi, braćmi i siostrami. Nazywa ich Kościołem Bożym w Koryncie, poświęconym w Chrystusie Jezusie, powołanych świętych i do wszystkich, którzy na każdym miejscu wzywają imienia naszego Pana Jezusa Chrystusa. Kiedy pisał apostoł Paweł ten pierwszy list do tego zboru, który założył, ten zbór jeszcze dosyć młody był. Kilka lat może funkcjonował, a więc to byli nowo nawróceni ludzie, którzy wyszli, jak to powiadamy, z tego grzesznego, naprawdę upadłego, zdemoralizowanego świata. I kiedy czytamy ten pierwszy list, nie było im wcale łatwo duchowo wzrastać. Dlatego, że mieli różnego rodzaju problemy. Była niejednomyślność, były rozłamy, podziały między ludźmi, kłótnie między ludźmi, takie bardzo bliskie nam dzisiaj, bo jesteśmy czasem tylko ludźmi, emocje puszczają, nerwy puszczają, każdy wie najlepiej, więc łatwo o takie rozłamy. I były tam rozłamy. Były tam problemy związane też z podejściem do wielu liderów duchowych, Bożych ludzi, którzy oni mieli. I to sprawiło, że kłócili się czasem, powiadając, że ja jestem raczej po stronie tego lidera, ja tego bardziej szanuję, ja tego bardziej poważam. A więc były to takie ludzkie, ale smutne sprawy, które w sumie działy się w tym zborze. Apostoł Paweł potem w drugim rozdziale mówi, właściwie problem polega na tym, że wy myślicie po ludzku, a nie po Bożemu. Jeszcze w was ten taki ludzki sposób myślenia, które wynieśliście swojego dotychczasowego życia. A potem czytamy, że byli nawet ludzie, którzy w stosunku do swojego ojca duchowego, bo takim w rzeczywistości był apostoł Paweł, jako założyciel tego zboru, nawet go krytykowali. Paweł mówi, ja nieważne jest dla mnie, jak wy mnie będziecie osądzać, bo mnie Bóg osądzi, bo mnie Bóg powołał, Bóg rozliczy. A więc nie rozliczajcie mnie, poczekajcie, aż przyjdzie Pan. A więc były i takie sytuacje, które raniły jego ojcowskie, duszpasterskie serce. A potem jeszcze innego rodzaju sprawy, które wynikały w tym zborze, bo była i niemoralność, o której czytamy w 5 rozdziale, że ktoś współżył seksualnie z macochą na przykład. I to było zgorszenie, nawet Paweł mówi, wśród pogan nawet takie rzeczy się nie zdarzają. A to się zdarzyło wśród wierzących. Ktoś sobie na to pozwolił, ale mało tego, cały zbór zamiast się zawstydzić i wyłączyć takiego członka spośród siebie, to ten zbór się czuł, miał jakąś chlubę. No, chwalił się tym, że jest może taki liberalny, że jest może taki nowoczesny. A więc coś takiego, co się również działo w zborze pańskim, w kościele pańskim. To była oczywiście jakaś jednostkowa sytuacja, ale bardzo bolesna. Potem w 6 rozdziale Paweł mówi, jeszcze macie inny problem. To wynika z waszego takiego świeckiego, jeszcze ludzkiego sposobu życia, że gdzieś wchodzicie w konflikty między sobą, idziecie do sądów świeckich, żeby się sądzić między sobą. Co jest nie do przyjęcia. I Paweł mówi, nie ma wśród was kogoś mądrego, który mógłby być takim rozjemcą, który mógłby jak brat w Chrystusie, jak dojrzały chrześcijanin stanąć, czy siąść z wami i żebyście się mogli porozumieć. Nie ma wśród was takiego, tylko ośmieszacie Kościół przed świeckimi sądami. Idziecie szukać sprawiedliwości do niewierzących. Więc były takie problemy. To jest ten pewien kontekst, który się dział w zborze. Również sprawa i pogańskich ofiar, które składali jeszcze właśnie, ponieważ wyszli z takiej pogańskiej religii. A potem były też i pytania dotyczące życia małżeńskiego, dotyczące życia seksualnego. I 7 rozdział apostoł Paweł w wielu przypadkach tam powiada i poucza ten zbór, który ma tak wiele problemów i poucza i dodaje otuchy. Kiedy studiowaliśmy ten rozdział, widzieliśmy jego wielkie serce. On się nie zniechęcił. On ich nie tylko krytykował, ale przychodził z jakąś radą, z jakimś rozwiązaniem. Pouczał, chciał, żeby ci ludzie radzili sobie, bo 3 rozdział mówi o ich cielesności. Tam w 3 rozdziale Paweł mówi, cieleśni jesteście, jeszcze jesteście niedojrzali duchowo i dlatego jest między wami tyle tych różnych konfliktów i upadków, które się nie powinny już zdarzyć, ale jesteście na początku drogi. I dlatego chcę wam z ojcowską miłością wskazywać drogę, rozwiązanie. Nie tylko Paweł wspominał o tych problemach, ale podawał rozwiązania, co trzeba zrobić. I oczywiście myśmy tydzień poświęcili na to, żeby zgłębić też nauczania apostoła Pawła na te tematy. Ale to jest wspaniałe, że Słowo Boże jest dla ludzi, którzy może przeżywają podobne problemy, dla zborów, które przeżywają podobne problemy, ten list jest odpowiedzią, jest receptą, jak radzić sobie z takimi problemami, które wynikają czasem z naszej niedojrzałości czy duchowej cielesności. I również apostoł Paweł jak widzimy w rozdziale 11, podjął też i kwestię innego problemu zboże. Zboże, który przeżywał wieczerzę pańską, tak jak my dzisiaj będziemy przeżywać wieczerzę pańską. I apostoł Paweł mówi o problemach z wieczerzą pańską, jakie się wydarzyły. My znamy tę drugą część, bo czytamy ją zwykle przy wieczerzy pańskiej. Ale jaki jest kontekst? Otóż apostoł Paweł mówi w 17 wersecie, tu miejmy ten 11 rozdział listu do Koryntian przed sobą, 17 werset. Paweł powiada, że obserwuje, żeby gdy się zgromadzacie, czy usłyszałem o tym, bo też usłyszał o tym od domowników Chloi, o tych różnych problemach, które się działy w tym zborze. Powiadam, że wy się schodzicie nie na lepsze, tylko na gorsze. To jest taka fraza krótka w Biblii, ale co ona mówi? Że ta atmosfera, to braterstwo, ta więź, ta atmosfera duchowa wśród was coś szwankuje i coraz gorzej jest. Że nawet wieczerza pańska nie jest tym, co was łączy i zbliża, tylko coś, co was zaczyna od siebie oddalać. Gromadzicie się, a więc na gorsze. Pogorszenie relacji między wami dostrzegam. 18 i 19 werset. Paweł mówi, widzę rozłamy. Słyszę, schodzicie się, powstają podziały, po części temu wierzę. Powiada, że czasem te podziały też dzieją się po to, żeby się okazało, kto jest prawdziwie oddanym Bożym dzieckiem, a kto nim nie jest, kto wierzy, a kto nie wierzy. Bo kiedy nawet jest konflikt, to nie konflikt jest istotą, ale jak my z tego konfliktu wychodzimy, jak sobie radzimy, jak potrafimy się zrozumieć, przebaczyć, wyjaśnić, zapomnieć, to są bardzo ważne sprawy. A Paweł mówi, są podziały między wami. Już mówiłem o tych innych powodach podziałów, które były wcześniej. W 20 wersecie mówi wręcz, że wy to właściwie nie spotykacie się na wieczerze pańską. Wy mówicie, że to jest wieczerza pańska, ale właściwie nie ma wśród was wieczerzy pańskiej. Jak obserwujemy, może jak czytaliśmy i słuchaliśmy tego fragmentu, tam wieczerza pańska troszkę inaczej wyglądała. Tak jak Pan Jezus, kiedy spotkał się z uczniami, oni przychodzili na posiłek, na agapę. To tak jak my byśmy mogli zrobić, pójść na obiad wspólny, tam do kawiarenki, jak czasem robimy, i tam Jezus z uczniami tak zrobił i tak robiono w Koryncie. Przynoszono jedzenie, spożywano posiłek wspólny i to była ta agapa, uczta miłości i w czasie tej uczty obchodzono wieczerzę pańską. I apostoł Paweł mówi, kiedy się schodzicie, to właściwie to nie jest wieczerza pańska. Dlaczego? 21 werset wyjaśnia. Każdy zapiera się do własnej wieczerzy, którą przed sobą kładzie. I skutek jest taki, że jeden jest głodny, a drugi pijany. No aż szok. To jest w Biblii napisane. Ja jako redaktor Biblii to chyba to usunął. Przynajmniej to słowo pijany. No. Ale słuchajcie, no działy się takie rzeczy wśród wierzących w Koryncie. To byli też ludzie z krwi i kości, jeszcze na początku swojej życiowej drogi. Po prostu bogatsi przychodzili, przynosili lepsze jedzonko, siadali przy jednym stole. Biedniejsi, którzy nie mieli nic, siadali gdzieś w kącie. I ci bogaci sobie robili fantastyczną ucztę. Nawet niektórzy sobie popili tak, że już tracili kontrolę nad sobą. A gdzieś ci biedni w kącie siedzieli i nie dzielili się jedni. Każdy zabiera się do swojej. No ale przychodzili tacy, co nic nie mogli przynieść. Na przykład byli niewolnikami. Rozumiecie? I sprawa jest tego rodzaju, że apostoł Paweł mówi, że to jest niemożliwe, żeby tak spożywać wieczerzę pańską. Wy gardzicie jedni drugimi. W 22 wersecie jest powiedziane. Czy nie macie domów, aby tam pić, jeść? Czy uważacie, że Kościołem Bożym można gardzić i upokarzać tych, którzy mniej mają niewiele? I powiada Paweł, co ja mam za to was pochwalić? No nie. Więc zobaczcie, smutny troszkę obraz tego zboru, kiedy patrzymy na to, w jaki sposób wieczerzę pańską obchodzili. Upokarzali biednych, braci i siostry. A przecież szczególnie wieczerza jest takim momentem, kiedy jesteśmy razem, wyrażamy swoją wspólnotę duchową, kiedy w niej uczestniczymy, bierzemy udział. I w 27 wersecie, kiedy już czytamy ten fragment, kiedy Jezus mówi, kiedy Paweł mówi, jak Jezus mu przekazał, jak ma być wieczerza pańska obchodzona, to czytamy, że apostoł mówi tak, dlatego kto by jadł chleb i pił z kielicha pańskiego niegodnie, To znaczy, że tam byli ludzie właśnie, którzy niegodnie spożywali wieczerzę pańską. I co Paweł mówi? W ten sposób ci ludzie, ci nasi bracia tam w naszym zborze w Koryncie, oni lekceważą ciało i krew pańską, bo niegodnie. Bo przychodzą się najeść, bo lekceważą innych, bo nie chcą mieć z innymi więzi, podzieleni. I 29 werset również mówi o tym, kto bowiem je i pije niegodnie, bez uszanowania dla ciała pańskiego. A więc jest taka wieczerza, jaka była w Koryncie, nie była uszanowaniem ciała i krwi pańskiej, nie była uszanowaniem śmierci Pana i Jego ofiary. Dlatego w 31 wersecie Paweł powiada, bo gdybyśmy osądzali samych siebie, okazuje się, że tam byli ludzie, którzy nie osądzali samych siebie, nie analizowali swojej postawy, o czym Kasia tu wspomniała w czasie uwielbienia. Trzeba wejść w siebie, zastanowić, osądzić, przemyśleć, rozważyć, czy nie jest coś, co trzeba uporządkować, aby przystąpić do wieczerzy z czystym sercem i z czystym sumieniem, jak zawsze powiadamy. Nie osądzali niektórzy w Koryncie, uważali, że jest wszystko okej, aż krzywdzili innych braci biednych. Nie czekali jedni na drugich. W wersecie 33 czytamy, Paweł powiada, gdy się schodzicie, poczekajcie jedni na drugich. Poczekajcie, aż się wszyscy zbiorą. Podzielcie się tym, co macie. Usiądźcie przy jednym stole. Czekajcie jedni na drugich. Bo jeśli nie, 34 i 32 werset mówi o potępieniu. Bo jeśli nie, to będziecie się schodzić na własne potępienie. 34 werset to wyraźnie powiada. Jeśli ktoś jest głodny, niech się naje w domu. Abyście się nie schodzili na własne potępienie. Bardzo mocne słowa apostoła Pawła. Bardzo mocne słowa ostrzeżenie. I to jest kontekst. Kontekst, który wynikał również z faktu, że niektórzy, jak powiedziałem, oni jeszcze byli parę lat temu poganami, oddawali cześć bożkom i w 8 rozdziale, w wersecie 7 czytamy następujące słowa. Nie każdy jednak ma takie poznanie. Wcześniej jest powiedziane, że Paweł mówi, nie ma wielu bogów. W ogóle nie istnieją bogowie, istnieje tylko jeden prawdziwy, wieczny Bóg nasz. Ale mówi, nie wszyscy mają poznanie. Niektórzy wciąż przyzwyczajeni, że naprawdę istnieją jakieś bóstwa, spożywają złożone im ofiary i ich sumienia wciąż słabe ulega splamieniu. Byli niektórzy, którzy jeszcze przyzwyczajeni do pogaństwa, jeszcze szli do świątyni, jeszcze gdzieś kłaniali się bóstwom, ponieważ wiedzieli, że przez spożywanie tych ofiar oni mogą się do tych bóstw przybliżyć. A Paweł mówi, to nie ma żadnego znaczenia. I kalasz swoje sumienie. Dlatego w 10 rozdziale, w 20 i w 21 wersecie Paweł wyraźnie powiedział, że jeśli ktoś idzie do świątyni pogańskiej, będąc już wierzącym, ale jeszcze jest przyzwyczajony do starych pogańskich zwyczajów, to apostoł Paweł powiada w 20 i w 21 wersecie słowa następujące. Otóż chcę przez to powiedzieć, że to, co składają w ofierze tym bóstwom, ofiarowują demonom, a nie Bogu. Nie tylko, że fałszywym bogom, którzy właściwie nie istnieją, ale składają demonom, a nie Bogu. Ja natomiast nie chcę, abyście mieli coś wspólnego z demonami. Nie możecie pić z kielicha pańskiego, i tu nawiązuje do wieczerzy, i z kielicha demonów. Nie możecie brać cząstki ze stołu pańskiego i ze stołu demonów. Nie możesz w niedzielę przyjść na wieczerzę pańską, Paweł mówił do zborowników w Koryncie, a gdzieś tam w tygodniu pójść do świątyni pogańskiej i tam jeszcze czcić swoich bogów, których czciłeś przed nawróceniem. Nie, musisz zdecydowanie z tym się rozprawić. I to jest ten kontekst, w którym apostoł Paweł mówi, czym rzecz jest właściwie wieczerza pańska. Apostoł Paweł mówi w 11 rozdziale, wracamy, 23 werset, to już znamy ten fragment na pamięć. Ja przejąłem od Pana to, co wam przekazałem. Apostoł Paweł, jak wiemy, nie chodził za Jezusem. Nie uczestniczył w tej ostatniej wieczerzy przed śmiercią Pana. Ale Jezus mu specjalnie objawił sens, znaczenie, głębię i powagę wieczerzy pańskiej. Powiada, to jest przykazanie Pana. To jest ustanowienie Pana. to jest ustanowienie Pana, żeby nie było wątpliwości. I że wieczerza jest pamiątką ofiary Chrystusa. Jego męki, jak czytamy zawsze, 24, 25, kiedy Jezus mówi, to jest moje ciało. Przypomina apostoł Paweł to, co się działo w Wieczerniku, co jest opisane w 26 rozdziale Mateusza od 26 wersetu. Pan Jezus stał w czasie Wieczerzy Paschalnej, wziął chleb i powiedział, to jest moje ciało za was wydane. To czyńcie na moją pamiątkę. Podobnie, gdy już było po wieczerzy, wziął kielich i powiedział, ten kielich to nowe przymierze w mojej krwi. To czyńcie, ilekroć pijecie na moją pamiątkę. To przykazanie Pana. To nakaz Pana. To pamiątka ofiary Chrystusa, Jego męki. To znak naszego nowego przymierza, jakie zawarliśmy z Chrystusem, kiedy narodziliśmy się na nowo, zostaliśmy nawróceni, pokutowaliśmy, oddaliśmy serce Bogu. Ta wieczerza jest znakiem mojego przymierza z Chrystusem. Nie może wziąć wieczerzy Pańskiej udziału ktoś, kto tego przymierza z Panem nigdy nie zawarł. To tylko dla tych, którzy tę przymierze z Panem zawarli. 26 werset powiada również, że przez wieczerzę Pańską, tak jak my to dzisiaj czynimy, my ogłaszamy śmierć Pana. Co to znaczy ogłaszamy śmierć Pana? Otóż istotą naszej Ewangelii, dobrej nowiny, którą głosimy, jest nowina o tym, że za moje grzechy i za grzechy każdego człowieka Jezus poszedł na krzyż i to doskonale o tym wiemy. W 1 Koryntian 1,18 Paweł, pamiętacie, powiedział, że mowa o krzyżu jest dla nas czym? Mocą Bożą. A dla pogan, a dla ludzi, którzy tej mocy nie doznali, czym jest mowa o krzyżu? Jest głupstwem, głupotą. Się tym nie zajmują, o tym nie myślą. Jeżeli dla kogoś to jest głupstwo, nie może wziąć udziału w Wieczerze Pańskiej. Jeżeli mowa o krzyżu nie robi na nim wrażenia, jeżeli śmierć i ofiara Jezusa nie zmieniła jego życia, pozostał dalej człowiekiem niepojednanym z Bogiem, niezwiązanym z nim przymierzem, to przecież taki człowiek nie może brać udziału w Wieczerzy Pańskiej. Ogłaszamy śmierć Pana, ale coś jeszcze, bo Paweł mówi, aż do jego przyjścia. Więc w Wieczerzy Pańskiej jest też cudowna rzecz, że my też głosimy, że Jezus przyjdzie. Myśmy powiedzieli w czasie tego studium, Wieczerza Pańska nie jest stypą po śmierci Chrystusa, ale jest ucztą wdzięczności i wspomnieniem, że ten Jezus, który kiedyś umarł, ale zmartwychwstał, ten Jezus przyjdzie po tych, którzy są z Nim w tym wiecznym przymierzu. A więc Wieczerza to jest wspaniałe głoszenie Ewangelii o śmierci Jezusa i o Jego przyjściu, o Jego zmartwychwstaniu, o tym, że On żyje, że jest żywym Bogiem i żywym Panem. I potem od 27 do 30 wersetu jest to ostrzeżenie, żebyśmy godnie spożywali Wieczerzę Pańską. Żebyśmy zawsze pamiętali o czystym sercu, o czystości naszego sumienia. Naprawdę trzeba przebadać swoje własne życie, żeby przyjść i wziąć udział w Wieczerzy Pańskiej. Pozwólcie, że podam wam pewien przykład, taki bardzo życiowy. Wielu z nas jeździ autami. Ale jest taki moment, że co roku my musimy pojechać do stacji kontroli pojazdów. A po co my tam jedziemy? I w jakim stanie powinno być nasze auto? Po co my tam jedziemy w ogóle? Co mamy uzyskać? W dowodzie rejestracyjnym ktoś musi przystawić pieczątkę, która jest świadectwem czego? Że samochód jest sprawny, bezpieczny do używania na drogach. Bo jak jest niesprawny i niebezpieczny i nie ma hamulców i ma coś z układem kierowniczym, to jest po prostu narzędziem śmierci. Potencjalnym. I zobaczcie, co my musimy zrobić. Musimy najpierw zbadać, zazwyczaj im starsze auto, tym trudniej nam jest, bo musimy pojechać do mechanika, więc sprawdź wszystko, bo jak pojedziesz, to mi po prostu nie przybiją. Mało tego, że nie przybiją, to jeszcze tam teraz system komputerowy, może być trochę trudniej, a więc trzeba będzie zapłacić, trzeba będzie drugi raz przyjechać, drugi raz zapłacić. Muszę sprawdzić swoje auto, żeby pojechać i żeby mi wbić tą pieczątkę. Przepraszam, że to może w kontekście Wieczerzy Pańskiej jest taki bardzo przyziemny przykład, ale idea jest ta sama. Apostoł Paweł mówi od 27 do 30 wersetu, kto by jadł chleb, pił z kielicha niegodnie, winny będzie zlekceważenia ciała i krwi Pana. Niech więc każdy człowiek przyjrzy się, przypatrzy się sobie, a potem niech z tego kielicha je i z chleba tego pije. Kto bowiem je i pije niegodnie, bez uszanowania dla ciała pańskiego, wyrok na siebie wydaje. Nie dopilnujesz tego auta, pojedziesz z niesprawnym autem, nie dostaniesz tej pieczątki. A więc my musimy tam przyjechać z gotowym autem, ze sprawnym autem, z autem, które jest w porządku. Tak samo musimy przyjść do Pana, kiedy przychodzimy na Wieczerzę Pańską, aby być godnym przyjmowania tej pamiątki, bo grozi wyrok. Apostoł Paweł używa słowa wyrok. I w 30 wersecie to też czasem nas zastanawia. Dlatego, że niektórzy nie rozsądzali, niektórzy zlekceważyli, niektórzy nie przeanalizowali siebie i swoich słabości, grzechów, upadków, spraw, które trzeba załatwić. Wielu jest słabych, chorych, a niewielu zasnęło. Czasem myślimy, dlaczego ja choruję? A może gdzieś w pewnym momencie taka być przyczyna choroby, że gdzieś moje serce jeszcze jest przed Bogiem nieoczyszczone i dlatego nie domagam. A niewielu zasnęło. Ba, Bóg nawet w taki sposób dotykał pierwszego kościoła, że zabierał ludzi, którzy nie byli godni i którzy bezcześcili jakby ciało i krew Pana. Słuchajcie, poważne to są sprawy. Jak się tak bliżej studiuje, pochyli nad tym tekstem, który przecież znamy, czytaliśmy setki razy. Naprawdę są to poważne sprawy. Bo Wieczerza Pańska to czas osądzania samego siebie i dania Bogu szansy, aby On nas karcił, bo 32 werset wyraźnie tu powiada, a tak sądzeni przez Pana. To Pan nas ma osądzać, to Pan przez Ducha Świętego powinien pracować w naszych sercach, żeby nie dać nam spokoju sumienia, żeby zapalały się te wszystkie możliwe czerwone kontrolki, tak jak w aucie, jak się pali na czerwono, to jechać do majstra, a nie, żeby pojechać do stacji kontroli i mi tam przybiją. Nie, bo czerwone się świeci. Trzeba naprawić. Jest to czas karcenia od Pana, który chce, i apostoł Paweł używa to słowa potępienia, żeby ostrzec, ale mówi, żebyśmy się nie schodzili na własne potępienie. A więc zobaczcie, jaka powaga Wieczerzy Pańskiej. W Koryncie były wielkie problemy, większe na pewno od naszych. Ale to nie zmienia faktu, że powinniśmy być bardzo rozważni, bardzo wyczulone mieć sumienie przed Wieczerzą Pańską, żeby być przygotowanym do jej przyjęcia. A więc jak powinniśmy obchodzić? Tak jak zawsze mówimy. Żeby to było wyrazem naszej jedności, naszej wspólnoty duchowej. Wieczerza ma łączyć, nie dzielić wierzących przy stole Pana. Uczestnictwo w Wieczerzy Pańskiej to wyraz naszego trwania przymierzu z Panem Jezusem Chrystusem. I ma być wyrazem pamiętania o Jego śmierci, o Jego ofierze, o Jego oddanym za nas życiu. I ma być przyjmowana godnie. To nie może być tylko rytuał, który powtarzamy bezdusznie i bezrefleksyjnie. I ma być osądzeniem nas przez Pana Jezusa. Aby to Pan Jezus nas korygował. Aby Pan Jezus sprawił, żebyśmy przychodzili z czystym sumieniem, czystym sercem i funkcjonowali tak dalej, przygotowani na spotkanie z Panem. Bo mamy aż do przyjścia Pana. A kiedy On przyjdzie? Kto z Was wie? Ja nie wiem. Ale kiedy przyjdzie? Jak się spodziewamy? Oj, jeszcze mamy czas. Oj, jak przyjdzie, doskonale wiemy, to inny temat. Zaskoczy ilu? Ilu zaskoczy? Wszystkich. Wszystkich. Pytanie tylko brzmi, czy dla mnie będzie to zaskoczenie, ale nie takie, że ale och, już, witam Cię, Jezu. Takie zaskoczenie chciałbym przeżyć, kiedy Jezus przyjdzie. A więc przyjmujmy godnie, osądzajmy samych siebie, pozwólmy, aby Jezus osądzał nas, powstrzymujmy się od wieczerzy, jeżeli coś jest nie tak, są jakieś przeszkody, ale zróbmy wszystko, tak jak Kasia mówiła.
Nie pomyśl o tym, no za tydzień, za dwa, następna wieczerza, za miesiąc to załatwię, to za trzy tygodnie, tam w okolicach 1 marca, tak? Nie, zrób to dziś, zrób to po nabożeństwie. Jeśli czegoś nie możesz zrobić w tym momencie, bo musisz porozmawiać, może przeprosić kogoś, może zrzucić siebie jakiś ciężar, zrób to możliwie najszybciej, nie odkładaj tego na później. Niech nam Bóg błogosławi, abyśmy i dzisiejszą wieczerzę, którą będziemy przeżywać, przeżywali z takim Bożym skupieniem i z wielką radością, że mamy łaskę od Pana wspominać Jego śmierć, mówić o Jego przyjściu i czekać na Jego przyjście, wyrażając w tej uczcie duchowej naszą duchową jedność. Niech nam Bóg w tym błogosławi. Poproszę brata Jurka i może tym razem brata Łukasza, aby mogli nam usłużyć też przy Wieczerzy Pańskiej. Powstańmy, pomódlmy się, poprośmy Boga o błogosławieństwo. Może Łukaszu, pomódl się o... może pomódl się o chleb, a ty potem pomódl się o kielich, dobrze? Pomódlmy się.
Boże Ojcze, Ci dziękuję za to, że możemy dzisiaj brać udział w Twoim stole, w tej pamiątce, która została ustanowiona, że możemy wspominać śmierć naszego Pana na krzyżu, że możemy spożywać ten chleb, który symbolizuje ciało za nas wydane, ciało, które zostało ukrzyżowane dla naszego życia, dla naszego zbawienia.
Tak, Panie Jezu.
Dziękuję Ci, że to Ty poświęciłeś swojego Syna, abyśmy my mogli żyć. Amen.
Amen.
Boże, dziękuję Ci za to, co uczyniłeś dla nas. Dziękuję Ci za Twoją śmierć. Dziękuję Ci za Twoje zmartwychwstanie. Dziękuję Ci, że tak jak pastor mówił, nie przeżywamy dzisiaj stypy. To nie jest stypa, ale to miejsce, czas dziękczynienia za to, co uczyniłeś dla nas. Dziękuję Ci za Twoją śmierć. Za Twoją śmierć, która przyniosła nam życie. Dziękuję Ci za życie wieczne, które mamy w Chrystusie Jezusie, przez drogocenną krew, którą przelałeś za nas. Twoją krew, która nas oczyszcza, która sprawia, że nasza szata po prostu jest czysta. Dziękuję Ci, Boże, że dzięki Twojej krwi, drogi Jezu, staliśmy się dziećmi Bożymi. Dziękuję Ci za to, że mamy przystęp do Ojca, że możemy mieć kontakt z Ojcem przez Ciebie. Dziękuję Ci za to, że Ty wszystko to, co grzech zabrał, tą możliwość właśnie, żeby mieć relację z Tobą, Ty po prostu zapłaciłeś za to swoją cenę. Oddałeś swoje życie. Ty idealny przyszedłeś na ten świat, aby oddać swoje życie za nas. Aby każdy, kto w Ciebie uwierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. I dziękujemy Ci za to. Bądź uwielbiony, Jezu. Bądź uwielbiony za Twoją krew, którą przelałeś za nas. Bądź wywyższony. Dziękujemy Ci, że mogliśmy dostąpić usprawiedliwienia i możemy żyć nadzieją życia wiecznego. Amen.
Amen. Amen. Siądźmy, proszę. Za chwilę zejdziemy tu niżej. Bardzo proszę, podejdźmy ci, którzy pragną wziąć udział w Wieczerzy Pańskiej. Jeśli ktoś nie spełnia tych Bożych warunków i standardów, niech pozostanie na swoim miejscu. Ale pomyśl wtedy, jak i jak najszybciej usunąć wszelkie przeszkody, żebyś również ty mógł czy mogła uczestniczyć w Wieczerzy Pańskiej. Niech nam Bóg błogosławi ten czas. Może stań po tamtej stronie, bo zwykle ludzie chodzą, wiesz? O tak. Najpierw chlebek. Pójdź do przodu z chlebkiem, tak żeby... Thank you.
Nasz Ojcze w niebie, niech się święci Twoje imię. Niech królestwo Twoje nastanie, niech Twoja wola spełnia się w niebie, a także na ziemi i w nas. Zapewniaj nam dalej nam nasz codzienny chleb i przebacz nam, tak jak my przebaczamy tym, którzy zawinili przeciwko nam. I nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie. Zachowaj nas w godzinie próby. O to prosimy Cię, Boże, przez zasługi naszego Pana, naszego Zbawiciela, Tego, który swoje życie położył, aby nas zbawić. Amen. 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 Siądźmy.
Pierwszą niedzielę, że zachęcenie tym słowem, które słyszeliśmy, z przebywaniem też przed Bogiem. Przyszedłeś tutaj może z jakąś rzeczą, gdzie chcesz, żeby Kościół o Ciebie się modlił, to teraz jest czas. Możesz to zrobić przez podniesienie ręki tam, gdzie siedzisz. Ale możesz też i wyjść do przodu, powiedzieć, że potrzebujesz modlitwy. Czy o zdrowienie, czy masz jakąś taką sprawę, która w Twoim sercu siedzi i jest dość ważna dla Ciebie i potrzebujesz wsparcia Kościoła. To jest teraz ten czas. Jola, czy chcesz, aby Krzysztof, czy...
Ja wyszedłem też nie tylko, żeby się o Jolę pomodlić razem z Wami, ale też poprosić Was o modlitwę o siebie. Ja powiedziałem, że kiedyś tutaj przychodzi taka Pani, mnie odwiedza czasem, mówię, a o co ja mogłabym się pastora pomodlić? Kończę kolejny rok życia jutro, także będę chciał prosić Was, żeby Bóg błogosławił, żeby kolejne lata, jeśli Bóg da jeszcze lata, bo każdy dzień jest łaską od Niego, żeby Bóg błogosławił mnie i prowadził. Także wspomnijcie mnie w modlitwie dzisiaj.
Muszę najpierw o Jolę.
Ja może o Jolę, a Ty poprowadzisz w modlitwie o mnie, dobrze? Panie Boże, dziękujemy Ci za Jolę kochaną, która jest naszą siostrą w Jezusie Chrystusie, którą razem z mężem zbawiłeś, Panie. Są taką radością i błogosławieństwem w naszym zborze. Pobłogosław ją, Panie, w tym, co leży jej na sercu. Pomagaj jej, wspieraj ją, Panie, w jej duchowej drodze wiary, aby z każdym dniem była mocniejsza, pewniejsza tego, co Ty, Panie, dla niej przygotowałeś. Niech spokój serca i radość jej duszy, Panie, przepełnij ją każdego dnia. Pomagaj w tym, w czym potrzebuje Twojej pomocy, w czym może nawet i my nie potrafimy pomóc jako ludzie, ale Ty możesz pomóc i Ty jesteś gotów, Ty jesteś do naszej dyspozycji. Nie musimy się do Ciebie zapisywać w kolejce. Pomóż i olej błogosław ją i odpowiedz na jej pragnienie serca. W imieniu Jezus proszę. Amen.
Boże Ojcze, teraz kiedy przychodzimy do Ciebie, też przenosimy na rękach naszych modlitw pastora, Panie. Błogosławimy Mu i dziękuję Ci za to, że dałeś Go nam, Panie, że jest pośród nas, że też może służyć Twojemu Kościołowi tutaj w Szczytnie. Panie, ja Ci dziękuję za też i Jego nauczanie, Panie, za Jego serce dla Twojego Kościoła, Panie. Dlatego też i zabezpieczaj Jego serce, Panie. Też i nie dopuść zniechęcenie do Jego serca. Panie, ale żeby zawsze patrząc na Ciebie był pełen sił i werwy dla Ciebie. Panie, aby nie mniej Tobie służył niż w pierwszych swoich latach, Panie. Ale patrząc cały czas na Ciebie, patrząc swój wzrok kierując na Ciebie jako wywyższonego naszego Pana, aby, Panie, chciał dalej przykładać swoją rękę do Twojego dzieła. Boże, też używaj Go dalej pośród nas. Panie, bądź z Jego ustami, Panie, bądź też z Jego decyzjami. Dawaj Mu mądrości, Panie, w podejmowaniu słusznych decyzji. Boże, aby też i ze swoją żoną dalej nam tutaj usługiwał. Panie, dziękujemy Ci za Andrzeja i Ewę. Amen.
Amen.
Ale jeszcze zanim będziemy się modlić, Andrzeju, nie uciekaj.
Dzięki. O, tego się nie spodziewa.
Panie, taki skromny kwiatek upamiętniający to Twoje
pięknie.
Jutrzejsze święto, tak. Aby Pan Ci dzięki, dalej błogosławił.
Piękne bardzo.
I żebyś się rozkwitał tutaj dzięki. Tak jak ten
dzięki
kwiat.
Panu Bogu. Także zapraszam na Mazurka, na podlaskiego Mazurka, którego przywiozłem z Bielska Podlaskiego i jeszcze wspaniałe ciacho, które pod nieobecnym... Marcinka serdecznie, na wspaniałe ciacho, które pod nieobecność mojej żony Krysia była kochana i upiekła nam. Także zapraszam na spotkanie po nabożeństwie. Dziękuję bardzo.
Chciałem powiedzieć jedną rzecz, że w czwartek wracam ponownie do pracy, bo tak mówię w okresie choroby, właściwie operacji i rekonwalescencji. No i prosiłbym o modlitwę, żeby Bóg pozwolił mi się tam w łatwy sposób odnaleźć, żeby ten stres, który mi towarzyszy, żeby został gdzieś tam za mną.
Tak.
Dziękuję.
Panie, ty widzisz, że Tadeusz wraca do pracy w tym tygodniu. Dlatego, Panie, dawaj mu też i sił, Panie, aby po tym okresie tego zabiegu, też i rekonwalescencji, Panie, aby też i dawał mu mądrości w wykonywaniu swoich obowiązków, Panie, aby też i nie szarżował. Panie, zabezpieczaj go, Panie, i bądź z nim tam w tych obowiązkach, które będzie wykonywał.
Tak, Panie.
Panie, aby też i pamiętał o Tobie, Panie, i aby jego serce było zawsze gorące dla Ciebie.
Panie, prosimy.
Panie, błogosławimy Mu. Amen.
Amen.
Thank you.
Marta.
Jest prośba o, żebyśmy się modlili o Martę, która ma problemy z żołądkiem. Jest w domu, także aby Bóg uzdrowił i przywrócił siłę.
Możesz, Łukasz.
Panie Boże, dziękujemy Ci. Dziękujemy Ci, Panie Boże, za to, że jesteś naszym Bogiem, że jesteś naszym posileniem, że możemy modlić się, Panie, z wiarą, Panie, o przełomy, Panie, i modlimy się, Panie, o potężne uzdrowienie, Panie, dla Marty w tym momencie. Prosimy Cię o to, aby, Panie, przyszło ożywcze tchnienie, Panie. Modlę się o to, abyś, Panie, właśnie Ty, który obmywasz nas, Panie, też jak i z grzechu, tak i z choroby, Panie, Ty przynosisz nam uzdrowienie. Wołamy, przyjdź i uzdrow, Panie, Martę. Daj, Panie, odpowiedź na jej pragnienia, na jej modlitwy. Niech będzie całkowite uzdrowienie w imieniu Jezusa Chrystusa. Dziękujemy Ci za nich, za tą młodą rodzinę, Panie. Błogosławimy ich w Twoim imieniu, Panie. Niech, Panie, oni każdego dnia, Panie, żyją z Tobą blisko Ciebie. Dawaj im się poznawać i doświadczać Twojej dobroci, swojego błogosławieństwa, Twojego prowadzenia każdego dnia. Błogosławimy, Panie, Roberta, błogosławimy Martę i dziękujemy Ci za to, że Ty, w Tobie mamy nasze zaopatrzenie, że w Tobie mamy wszelką odpowiedź i wszelką troskę możemy składać na Ciebie i wierzymy w to i wyznajemy, że będziemy oglądać, Panie, Twoją odpowiedź i Twoją wskazówkę. Niech Twoja wola się w tym momencie wypełnia. Niech Twoje uzdrowienie staje się ich udziałem. Niech Twoja moc, Panie, przeszywa ciało Marty. Niech każda cząstka jej, Panie, zostanie odświeżona i odnowiona, Panie, w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.
Amen.
Mogłem poprosić o modlitwę.
To ja jeszcze raz chciałam, żebyśmy podziękowali Bogu. Ja Bogu dziękuję, bo naprawdę za sytuację, bo naprawdę się
uczyło. Panie Boże, Ty działasz i chcesz naprawdę błogosławić każdemu z nas w każdym momencie naszego życia. W dobrym i złym. W dzieciństwie, w młodości i w podeszłym wieku. Jesteś Bogiem tym samym dla starszych i dla młodszych. Dziękujemy Ci za siostrę, za taki cudowny dotyk Twojej świętej, uzdrawiającej ręki Jahwe Rafa. Dziękujemy Ci za jej świadectwo. Świadectwo, że i w jej życiu działasz. I w jej życiu jesteś jej bliski. Pozwól nam naśladować takich ludzi, jak właśnie siostra. Bądź błogosławiony za to, co zrobiłeś dla niej. Amen.
Amen.
Amen. Usiądźmy może, nie?
Nie ma to. Wszędzie mam kilka ogłoszeń. Siostry gości dzisiaj nie ma, więc nie będzie dzisiaj takich pięknych życzeń urodzinowych.
A szkoda.
Ale myślę, że za tydzień na drogi to grupy jutro są, także tak. O 18:00 przyjdźmy tutaj, niewiasty u góry, mężczyźni tutaj w małej salce, spotykamy się przy Bożym Słowie, także zapraszam chętnych, aby w zasadzie to powinno być naszym obowiązkiem przychodzić do kościoła. W piątek spotkanie modlitewne o godzinie 18:00. Za tydzień mamy konferencję zboru, także zarezerwujmy sobie ten czas po nabożeństwie, pokowia ręce. Będzie takie doroczne, sprawozdawcze. Zapraszamy się, jak to było z naszymi finansami w minionym roku, ile wpłynęło do kasy, ile wypłynęło i na co. Także zarezerwujmy ten czas. Też w przyszłą niedzielę zbierzemy kolektę na Radę Kościoła. Przyszedł list od brata Mateusza. Jest długi, chciałbym przeczytać tylko końcówkę tego listu. Końcówka brzmi tak. W tym czasie również zawsze prosimy Was o ofiarę misyjną na cele ogólnokościelne. Dodam, że w ciągu ostatnich kilku lat liczba tych stałych służb misyjnych w naszym Kościele ciągle rośnie, a starych nie ubywa. To ciągle nasze seminarium, ale z nowymi instytutami powoływanymi przez seminaryjnych katedrach, to wciąż Centrum Edukacji Liderów, Służba Kobiet, Służba Katechetyczna i Sekretariat Rady Kościoła, który zapewnia nam niezbędną obsługę relacji z różnymi podmiotami państwowymi i innymi kościołami. To również M4, Program Wspierania Nowych Zborów. To Baptystyczna Akcja Charytatywna. To Komisja Prawna oraz Etyki i Teologii. To służba wśród Ukraińców, która podlega nieustannym modyfikacjom, aby lepiej odpowiadać na potrzeby tego wielkiego żniwa. To misjonarze zakładający nowe zbory. To duszpasterstwo duszpasterzy, które troszczy się o tych, którzy potrzebują zachęty i wsparcia. Prosimy więc Was, jak co roku, o pomoc w tej pracy przez złożenie na wsparcie tych wszystkich służb hojnej ofiary. Niech Was Pan żniw błogosławi. Żniwo jest wielkie, ale On potrafi wypchnąć pracowników swoich do pracy. Jemu niech będzie chwała za te wszystkie zbiory, bo to zbiory, dzięki którym ludzie zaczynają żyć dla jedynego prawdziwego Boga i ratują swoje życie od piekła i przekleństwa. Praca godna naszych wysiłków i oddania w najwspanialszym i nigdy nie przemijającym Królestwie naszego Pana Jezusa Chrystusa, który żyje i króluje na wieki. Amen. Przewodniczący Rady Kościoła, prezbiter Mateusz Michalek. Także pamiętajmy też o tej kolekcie.
W przyszłą niedzielę.
W przyszłą niedzielę, która służy właśnie na wsparcie tych służb, o których czytałem. A ostatnie, nie uciekajmy tak szybko, po kobierce mamy spotkanie, które poprowadzi Jola w sprawie pozytywnych inicjatyw, naszego zaangażowania w różne dziedziny przy tym wydarzeniu, aby to było wydarzenie całego Kościoła, nie tylko kilku ludzi. Ale chcielibyśmy angażować się, nie ma mniej ważnych rzeczy, wszystkie są ważne i powodują, że to wydarzenie będzie funkcjonować sprawnie. Także Łukasz jeszcze.
Ja mam jeszcze jedno ogłoszenie. Jako w Kościele, jako pozytywne inicjatywy też współpracujemy z Bankiem Żywności i prosiłbym Was o pomoc 13 i 14 lutego w rozpakowywaniu. 13 to jest czwartek i w piątek wydawanie. Jeśli ktoś ma chwilę czasu, ja godziny potwierdzę w przyszłym tygodniu. Także jeśli ktoś jest wolny, to bardzo bym prosił o pomoc w tych dwóch dniach.
Powstajmy, zaśpiewamy pieśń, to zakończy nasze nabożeństwo. Wcześniej tej pieśni zbliżamy kolektę na nasze potrzeby.
Oczyszczę krew.